Drodzy Państwo, przed nami porady ekologa. Naszym gościem i prowadzącym jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam szczęść serdecznie. Boże.
Bardzo dziękujemy panie Marianie, panie kierowniku, że pan nam poświęca czas, naszym słuchaczom. Mówiliśmy trochę o ptakach, a dziś może o płazach. I czy możemy postawić takie pytanie, że płazów coraz mniej w Polsce? Czy to jest uzasadnione, czy też nie?
Jak najbardziej uzasadnione. Jest to dzisiaj w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w tej części Europy z uwagi na wciąż postępujące rewolucyjne zmiany w takich dziedzinach jak rolnictwo, ale też leśnictwo, urbanizacja, rozbudowa infrastruktury. To wszystko sprawia, że zmierzamy dokładnie w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zmiany środowiskowe, jakie nastąpiły w Europie Zachodniej już wcześniej. A jedną z pierwszych, czy jednymi z pierwszych ofiar tych właśnie ogromnych zmian są malejące populacje naszych płazów. Wielu słuchaczy Radia Maryja, jak wspomnieniami, przeniesie się w czasy swojego dzieciństwa, wczesnej młodości, czyli do lat 60., 70., jeszcze 80. ubiegłego stulecia. To przypomina sobie chóry żab w swoim otoczeniu, rzekotek, kumaków, poza tym częste spotkania tych płazów u siebie w ogrodzie, gdzieś na grządkach, między podczas zbioru ogórków czy pielenia marchewki i ziemniaków. Wszędzie napotykaliśmy a to pojedyncze okazy ropuchy szarej, a to gdzieś schowane w wilgotnym miejscu pod liściami chrzanu żaby brunatne, a to ropuchy zielone, lubiące często sąsiedztwo człowieka. Dziś w wielu miejscach to są już tylko wspomnienia.
Pan tak wspomniał Europę, coraz bardziej zurbanizowany świat. No, jeżeli chodzi o Polskę, pan zaczął już też wymieniać niektóre gatunki płazów. Ile gatunków płazów żyje w Polsce? I pytanie też, czy wszystkie występują w całym kraju, tak od północy po południe, od wschodu po zachód?
Tak, fauna naszych płazów liczy 18 gatunków. Nie jest może jakaś strasznie, strasznie bogata, oczywiście w porównaniu z tropikami, subtropikami, to jest dość ubogo, ale też trzeba przyznać, że nasz kraj jest już tak w porównaniu z tymi wymienionymi strefami już bardzo daleko na północy. Mamy nasze płazy, należą do dwóch różnych rzędów. To są płazy ogoniaste i tutaj takimi przedstawicielami jest na przykład żyjąca w górach na Pogórzu salamandra plamista. To są występujące i na nizinach, i w górach gatunki traszek, w tym największa traszka grzebieniasta występująca na nizinach, a w górach są między innymi traszka górska, traszka karpacka. No i najpospolitsza z naszych traszek, traszka zwyczajna. Drugą grupę stanowią płazy bezogonowe i tu oprócz popularnie znanych żab, takich jak generalnie spotykamy też żaby brunatne, w ich skład wchodzą dwa gatunki, w zasadzie trzy, ale dwa są bardzo popularne. To jest żaba moczarowa, której samce wiosną przybierają piękną barwę niebieską na czas godów, i żaba trawna. Natomiast trudno je odróżnić, tak, jeśli spotkamy w ogrodzie, w lesie, na łące, stąd przyrodnicy nazywają je po prostu żabami brunatnymi. Do tego dochodzą trzy gatunki tak zwanych żab zielonych. Największa żaba śmieszka, występująca nie w każdym zakątku, między innymi na Mazurach jest rzadka, ale w sąsiednim województwie pomorskim, między innymi na Żuławach, bardzo częsta. między innymi na obrzeżach Gdańska. Do tego dochodzą dwa gatunki kumaków. Kumak górski, no już sama nazwa mówi, gdzie występuje, i żyjący na nizinach, pięknie odzywający się takim melancholijnym kumkaniem kumak nizinny. Mamy trzy gatunki ropuch. Najliczniejszą ropuchę szarą. Jest ropucha zielona i najmniej może znana, lubiąca okolice piaszczyste, ropucha paskówka, jest grzebiuszka ziemna. No ze żaby brunatnych jeszcze nie wymieniłem rzadkiej żaby zwinki, inaczej też żaby dalmatyńskiej spotykanej na południu naszego kraju. Tak mniej więcej w skrócie przedstawia się, jest, no zapomniałem jeszcze powiedzieć o najmniejszej, a za to najgłośniejszej naszym przedstawicielu, to jest rzekotka drzewna o pięknie intensywnej, jasnozielonej barwie. Jedyny z naszych płazów, który ma specjalne przylgi, które pozwalają jej na wspinaniu się na krzewy, niższe drzewa, często przebywa właśnie na liściach, spokojnie może się przemieszczać po szybie. Jej głośne, wiosenne koncerty słychać nawet z odległości ponad 1 kilometra. Tak przedstawia się w skrócie świat naszych płazów. Zwierząt, które jeszcze w przeszłości były czymś tak powszechnym, że w zasadzie nie zwracaliśmy na nie większej uwagi. Dziś to się były stałym elementem otaczającego nas środowiska przyrodniczego, czymś tak powszechnym jak pospolite gatunki ptaków, ssaków, roślin. Dziś to się mocno zmieniło i po prostu płazy wymagają ogromnej pomocy.
Czego, tak powiemy, do życia potrzebują nasze płazy, te, o których pan wspomniał?
No to jest bardzo specyficzna grupa zwierząt kręgowych. Płazy należą do zwierząt dwuśrodowiskowych. Potrzebują wody, w której odbywają swoje gody i przechodzi ich, tam właśnie przebiega ich rozwój. Tam spotykają się samce z samicami, odbywają często masowe gody, jak jest to w przypadku ropuchy szarej, czy naszych żab brunatnych, żaby moczarowej, czy żaby trawnej. Następnie samice składają skrzek właśnie w wodzie, otoczony taką galaretą, że tak powiem, ochronną, i wykluwają się z nich formy larwalne, kijanki. Tam przebiega ich rozwój i po określonym czasie, różnie u różnych gatunków, kijanki przeobrażają się w osobniki dorosłe, oczywiście o małych wymiarach, i opuszczają zbiorniki wodne. Także woda jest niezbędnym elementem do rozmnażania. Niektóre gatunki, jak na przykład żaby zielone, praktycznie cały rok spędzają w zbiorniku wodnym i na jego obrzeżach. Inne tylko odbywają gody i po krótkim okresie godów opuszczają zbiornik. Mówię tutaj o osobnikach dorosłych. Młode oczywiście później, kiedy już się przeobrażą. Jeszcze inne przebywają w wodzie kilka miesięcy, jak na przykład straszki dość długo jesienią opuszczają, i niektóre gatunki zimują na lądzie, inne mogą zimować w wodzie. Także woda jest niezbędnym środowiskiem, a drugim jest środowisko lądowe, gdzie właśnie większą część roku spędzają osobniki dorosłe. Ono musi być zróżnicowane. To są zarówno tereny leśne, jak i rolnicze, ale dla płazów najlepsze jest to, co w Polsce było, jeszcze w niektórych regionach się zachowało, czyli ta mozaika krajobrazu rolniczego, leśnego, gdzie są liczne zadrzewienia, promiedze, oczka wodne, bagienka, skupienia krzewów. Płazy mają bardzo wrażliwą skórę. Ta skóra posiada dużo gruczołów, właśnie takich nawilżających. Skóra musi być wilgotna. W przeciwnym wypadku po prostu płazy giną. Płazy też przez skórę oddychają. Częściowo następuje właśnie ta osmoza, osmoregulacja. I potrzebują cienia. Nie znajdą tego cienia, jeśli na polach wycięte zostaną wszelkie zakrzaczenia. zadrzewienia, po prostu nie ma gdzie się schować. No i na dodatek jeszcze dla tej grupy ogromnym nieszczęściem, tych nieszczęść jest wiele, nie wszystkie tu jeszcze wymieniłem, to są też postępujące zmiany klimatyczne, które skutkują powtarzającymi się. Mamy kolejny właśnie taki rok suszy. Wiosna była w tym roku bardzo sucha. Na szczęście udało się troszkę to złagodzić deszczami, które rozpoczęły się w końcu maja, w czerwcu, trwały przez cały lipiec, ale dla rozrodu wielu gatunków, tych wczesnowiosennych, to kolejna wiosna stracona, bo wiele złożonego z krzeków, płytkich, niewielkich rozlewiskach, których prawie że nie było z uwagi na zimę, której bezśnieżną zimę i niewielkie opady deszczu praktycznie w całej Polsce, nie było rozlewisk, więc wiele złożonego z krzeku uległo po prostu zniszczeniu. Wiele złożonego z krzeku nie dało nic, nie urodziły się, nie wykluły się z nich kijanki, ponieważ opadająca woda sprawiła, że ten skrzek pozostał na trawie i został zjedzony albo przez różnego rodzaju inne zwierzęta, albo po prostu słońce wysuszyło i uległ zupełnemu zniszczeniu.
Panie kierowniku, a co zagraża naszym płazom? Bo nawet patrząc na prawo, które, prawda, jest jakieś rozporządzenie ministra środowiska, no to w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt to jest ochrona ścisła, ochrona czynna. Więc co zagraża? Dlaczego, prawda?
No tak, tak jak już wspomniałem na samym wstępie mojej wypowiedzi, jesteśmy świadkami ogromnych zmian, które zachodzą w naszym rolnictwie. To są między innymi to jest tworzenie wielkich areałów, no to są nieuniknione zmiany. One przebiegają szybciej, czy już zaszły, są na dalekim etapie w Polsce zachodniej, w Polsce północno-wschodniej, gdzie dominowały przed rokiem 1989 państwowe gospodarstwa rolne. I dziś te grunty stanowią własność prywatną i nowi właściciele postępują dokładnie tak samo, to znaczy następuje optymalizacja produkcji, a to wiąże się między innymi z likwidacją i degradacją siedlisk, które zamieszkiwały do tej pory płazy, a więc zasypuje się bagienka, oczka, wyrównuje je, melioruje, osusza. Wszystko po to, aby ogromne maszyny, na przykład opryskiwacze o szerokości tam 24 metrów, mogły spokojnie po polu jeździć, żeby mniej zużywało się paliwa, ale to wszystko odbywa się kosztem właśnie takich zwierząt jak płazy, choć oczywiście nie tylko płazy, także owady, ptaki, ale płazy są tutaj tą grupą wiodącą, która traci najwięcej. Następna rzecz, w całej Polsce od czasu naszej akcesji do Unii Europejskiej, w zasadzie cała Polska jest jednym ogromnym placem budowy, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę drogową. Nadrabiamy zaległości z dziesiątków lat czasu socjalizmu. Oczywiście drogi są bardzo ważne. Po polskich drogach jeździ już chyba ponad 30 milionów samochodów. Jeśli do tego jeszcze dodamy samochody, które przejeżdżają przez nasz kraj tranzytem, to są ogromne ilości. Budowane są nie tylko autostrady i drogi krajowe, trasy szybkiego ruchu, ale także oczywiście drogi lokalne. No i muszą być. Nie można tego rozwoju cywilizacyjnego zatrzymać, a to powoduje z kolei, że przerywany jest kolejny ważny aspekt życia płazów. Mówiłem, że płazy są tymi zwierzętami dwuśrodowiskowymi. Rozmnażają się w wodzie, żyją na lądzie, ale w wielu miejscach, żeby dojść do tego swojego tradycyjnego czy stałego miejsca odbywania godów, wędrują nawet kilka kilometrów, kilometr, kilkaset metrów i w czasie tej wędrówki muszą przechodzić przez drogi. No i niestety te ogromne ilości samochodów, każdy ze słuchaczy Radia Maryja, kto jeździ samochodem, to wie, z jakim, i każdy, kto jest troszkę wrażliwy na los zwierząt, wie, jakim przerażeniem jedzie się na przykład gdzieś tam we wrześniu, gdy po okresie suszy spadły pierwsze deszcze i płazy rozpoczęły wędrówkę. Po prostu czasami przejazd jest wręcz niemożliwy, żeby nie przejechać po płazach. Więc oczywiście współczesne rygory, zasady ochrony środowiska wymagają i na te rzeczy przeznacza się dużo środków przy budowie dróg, uwzględnia się przejścia dla płazów w czasie procesu budowy, także jest to uwzględniany, jest nadzór przyrodniczy, buduje się różnego rodzaju płotki, studzienki, skąd te płazy są regularnie wybierane, przenoszone w nowe miejsca. Następnie chemizacja środowiska, a jak już wspomniałem, płaza mają tą wilgotną, delikatną skórę, bardzo delikatną w porównaniu ze skórą na przykład ssaków, takich jak na przykład dzik, wilk. Ta skóra jest bardzo narażona i przenikają przez nią i zarówno te różnego rodzaju związki chemiczne, które trafiają w związku z opryskami pól naszych ogrodów, rzadziej lasów. Do tego dochodzą także inne związki. No i wreszcie degradacja i zaśmiecanie zbiorników wodnych. Do zbiorników wodnych też trafia to, czego nie przechwycą nasze rośliny, czyli nawozy, gnojowica. To po prostu, co u nas system korzeniowy roślin nie wychwyci, to wcześniej czy później trafia poprzez nasz system rzek, strumieni, do głównych rzek, do Wisły i w końcu też do Bałtyku, ale wcześniej oczywiście do różnego rodzaju drobnych zbiorników, jezior, tam gdzie żyją płazy. Płazy też z tego tytułu ponoszą duże straty. No i wreszcie jest wiele innych drobnych działań, których bardzo często jesteśmy sami sprawcami i one są dla płazów bardzo niekorzystne, a bardzo często nie wynikają z naszej złej woli, tylko po prostu z braku wiedzy, świadomości. Na przykład chociażby taki przykład, budujemy ogrodzenia. Tu na przykład na terenach Pojezierzy, na Warmii i Mazurach szczególnie, gdzie jest potężna presja ludzi, zwłaszcza z dużych miast i od nas, a przede wszystkim z Warszawy, każdy chce mieć na Mazurach działkę nad jeziorami, więc mętni ludzie kupują duże działki. Budowane są ogrodzenia, fatalne ogrodzenia z dużą podmurówką, które przegradzają szlaki migracyjne płazów, gdzie zwierzęta po prostu przez takie właśnie ogrodzenia z tymi podmurówkami bez żadnych przejść, bez żadnych przerw. Po prostu nie mogą dojść do miejsc albo wyjść z takiej posesji, jak już trafiły, albo przejść do miejsca, gdzie się rozmnażają. Druga sprawa, chociażby taka prozaiczna, jak na przykład gdzieś kupujemy, budujemy ogrodzenie swoje, no i prace trwają długo. Najpierw wykopie się doły pod słupki, potem zapominamy, trwa jakaś przerwa, te wszystkie miejsca niezabezpieczone stają się śmiertelnymi pułapkami dla płazów. Dlaczego właśnie dziś postanowiłem o tym powiedzieć? Przed miesiącem w jednym z rejonów, tu niedaleko Lidzbarka Warmińskiego, trafiłem na wykopany w lesie, w lasku, bo to własność prywatna, na skraju puli niewielkiego lasku, dół, który się okazał, że był to taki kontrolny wykop, gdzie sprawdzano głębokość czy obecność występowania żwiru, który ma być pozyskiwany. Oczywiście dół został wykopany, ale jego brzegi nie zostały zniwelowane, chociaż jeden. No i kiedy zacząłem się przyglądać, zobaczyłem ruch różnych drobnych. Na początku oczywiście trzeba było przyzwyczaić ich wzrok. Potem się okazało, że w środku jest sporo płazów. Zszedłem, no i wyciągnąłem kilkadziesiąt traszek, w tym te nasze największe, najrzadsze na nizinach traszki grzebieniaste, które są umieszczone na kartach Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Były traszki zwyczajne. Generalnie było tam 8 gatunków samych płazów. Były grzebiuszki ziemne, ropuchy szare, żaby brunatne, żaby zielone, 2 gatunki traszek, ale to nie tylko. Były również i gady, między nimi 2 okazy padalca. w tym samica ciężarna i ciężarna samica jaszczurki żyworódzki. Także jeden taki dół staje się po prostu miejscem cierpienia setek płazów, ponieważ gdy przyjechałem kolejnym razem już ze szpadlem, żeby zniwelować, żeby to, co wpadnie, mogło z tego miejsca wyjść, jeszcze wcześniej wybrałem kolejnych 150 okazów, z tym ponownie jaszczurki zwinki. To były te, które spadły w międzyczasie albo których nie udało mi się wyciągnąć za pierwszym razem. Do tego oczywiście jeszcze dochodzą duże chrząszcze, między nimi biegacze. Także jedna taki bezmyślny, no tak to można określić, pozostawiony dół staje się pułapką śmiertelną dla setek płazów, a przecież ile takich miejsc powstaje? To są właśnie te ogrodzenia budowane i gdzieś tam przerywane, niezabezpieczone. Wreszcie są też pewne prace związane z wydobywaniem kopalin, kiedy to pozyskiwany jest żwir czy piasek, powstaje zbiornik wodny i następnie w ramach rekultywacji po prostu właściciel musi przywrócić teren do dawnego wyglądu. Albo taki teren po dawnej żwirowni wraca, zostaje przygotowany pod cele rolnicze, z powrotem tworzone jest tam pole, albo ulega zalesianiu, albo gdzieś pod rekreację. I bardzo często są to zbiorniki wodne, które muszą być z powrotem zlikwidowane, czyli zasypane. Niestety nie ma u nas jakichś takich regulacji, które by umożliwiały albo pozwalałyby prowadzić takie prace już po sezonie rozmnażania między nimi płazów i często właśnie zbiornik wraz z płazami jest zasypywany. Ja przynajmniej o takich regulacjach nie słyszałem, choć nasze prawo, tak jak tutaj ksiądz mówił, wszystkie nasze płazy objęte są ochroną. Dla wielu jest to ochrona ścisła, dla części ochrona częściowa, ale to ma tylko znaczenie prawne. Wszystkie są objęte ochroną. Do tego jeszcze ochroną czynną, czyli musimy zachowywać ich środowiska, biotopy, uwzględniać w planowaniu przestrzennym. Także jeśli chodzi o tą wykładnię prawa, jest super, ale nie wszyscy inwestorzy, nawet urzędnicy wiedzą i znają takie przepisy i wiedzą o tym, że w ogóle trzeba coś takiego robić. Także tu przed nami ogromna praca edukacyjna. Namawiam, by zacząć to po prostu od siebie. Wielu słuchaczy Radia Maryja ma ogródki, działki, ma swoje posesje, grunty. Bardzo często teraz, zwłaszcza jest modne w związku z suszą, gospodarowanie wodą. Budujemy różnego typu zbiorniki. Wkopujemy beczki, by gromadzić wodę deszczową. Bardzo ważna rzecz, ale bardzo często też nie zwracamy uwagi, że w takiej kopanej beczce, jeśli woda jest nie do samej krawędzi, do takiej beczki trafiają płazy, które na początku są bardzo zadowolone, a potem kiedy w metalowej wkopanej beczce jej krawędź wystaje ponad grunt i nie ma do pełna wody, to takie płazy są tam po prostu, jak znajdują się jak gdyby w więzieniu, w takiej pułapce, nie mogą wyjść. Warto więc położyć jakąś deszczułkę czy gałąź jakąś taką, by płazy mogły z tego wyjść. Takimi śmiertelnymi pułapkami bywają na przykład stare, dawne, niezabezpieczone baseny przeciwpożarowe, które mają brzegi całkowicie wybetonowane i tam płazy również po prostu wpadają i opuścić takiego zbiornika nie mogą. Jeśli budujemy taki basen, mamy środki i mamy taką ochotę, to warto zostawić przynajmniej jakiś fragment, żeby ten brzeg nie był wybetonowany. A jeśli już trafił nam się gdzieś, kupiliśmy z wybetonowanym całkowicie brzegiem, to warto byłoby położyć jakieś deski, jakieś gałęzie, aby właśnie zwierzęta, które tam wpadły, mogły po tych gałęziach, czy konarach, czy deskach ten zbiornik opuścić. Także tu jest wiele, wiele działań, które możemy wykonać sami i nie muszą to być jakieś wielkie rzeczy, nawet na naszej działce, a można przez to uratować wiele płazów. Już kiedyś mówiłem, że jesienią płazy udają się, szukają miejsc zimowania, I między innymi na Pojezierzach, tu na Warmii, Mazurach jest wiele domów, które są blisko zbiorników wodnych, oczek, bagienek i są też okna piwniczne, zwłaszcza stare domy, ale nowe również. Często okno jest otwarte lub jest zabite jakimiś dyskami, jest jakaś szczelinka, wędrująca traszka wchodzi w taką szczelinę, traktuje to jako świetne ukrycie na spędzenie zimy, wpada do piwnicy, no i do wiosny jest dobrze, a potem nie może tego miejsca opuścić, także warto wejść wiosną z latarką do takiej właśnie piwnicy, zwłaszcza starych domów i wziąć jakieś wiaderko, rękawicę foliową, teraz z uwagi na pandemię mamy rękawic, stosujemy je bardzo często, pozbierać te właśnie uwięzione płazy, traszki, kumaki, żaby, czasem jest to padalec i po prostu wynieść na zewnątrz. W ten sposób też możemy uratować, no, w skali kraju to mogą być nawet tysiące czy dziesiątki tysięcy uratowanych zwierząt z tej właśnie zagrożonej grupy czy gromady.
Bardzo dziękuję. Mamy chwilkę na kontakt telefoniczny. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Dziś o płazach. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podkarpacia. Witam ojca i pana Mariana, inżyniera. Ja chciałem zapytać właśnie, mówimy dzisiaj o płazach. Nie chodzi o takie żabki, one są były takie szare. One przeważnie były w kałuszkach, w takich oczkach wodnych, po deszczu. I w ogóle ja tak obserwuję na swoim terenie, gdzie mieszkam. No kiedyś w tych latach, można powiedzieć, sięgnąć nawet do 50., 60., 70., to te żabki jeszcze w tych oczkach były. Ja im nazywałem takie kumki, były takie jakby kumkały, takie głosy wydawały. One były takie ciemne, małe, żabeczki, ale one tylko przebywały się w takich oczkach, kałużach. I tych żabek już teraz od wielu, wielu lat już nie spotykam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. No i w ogóle nie obserwuję teraz na swoim terenie, w ogóle można spotkać żabę, a nie rypuchę. No i tutaj niby teren jest, bo to na Podkarpaciu, no raczej
niby
no,
przyjazny,
jest teren taki sprzyjający, a jednak tych żabek no nie ma. Gdzieś one coś wyginęły, coś się z nimi stało. Chciałbym właśnie pana inżyniera Mariana zapytać, co to się dzieje właśnie, że tych żabek
dziękuję
nie ma i nie można już...
Panie Józefie. Panie kierowniku?
No tak, to co pan Józef powiedział, to jest właśnie przykład i idealnie tu oczy. Bardzo ładnie pan to określił, już widzę, to były kumaki. Nie znam dokładnie tamtych warunków Podkarpacia, ze wstydem muszę przyznać, że jeszcze tam nie byłem, ale z pewnością wybiorę się któregoś roku, by poznać okolice Przemyśla i jeszcze te położone dalej. Panie Józefie, widział pan najprawdopodobniej kumaki nizinne, choć tam też mogą się trafiać chyba też kumaki górskie. Dokładnie to tego akurat nie wiem. Kumaki nizinne na pewno u nas właśnie one też bardzo lubią kolejny. Takie duże kałuże, głębokie kolejne, nawet w lasach liściastych się trafiają i bardzo dobrze pan określił, to właśnie tak się odzywają. No po prostu jest ich mniej. To jest dokładnie to całość tego, co mówiłem, czyli degradacja zbiorników wodnych połączona z jeszcze nasileniem tego zjawiska przez czynniki naturalne, czyli ocieplanie się klimatu. Tutaj płazy w skali światowej należą do zwierząt, u nas w szczególności, które będą ofiarami tych zmian, które zachodzą, czyli powtarzających się okresów susz, w związku z tym zanik szeregu zbiorników wodnych, bardzo często takie oczka, gdy po takiej 4 czy 5-letniej suszy woda w nich zniknie, bardzo szybko zarastają i potem trzeba znów śnieżnych zim, których akurat nie ma, a ta ostatnia była tego najlepszym przykładem, najłagodniejsza zima w ogromnej skali, nie tylko w Europie, ale także na rozległych obszarach, między innymi Syberii, spowodowała, że po prostu wody jest mniej, no i po prostu konsekwencją tego takich powtarzających się okresów, jak już wspomniałem, kiedy trafia nam się rok, gdy płazy nie mają przyrostu naturalnego, potem znów skrzek ulega zniszczeniu, bo jest susza wiosenno-letnia i po takiej serii kilku lat po prostu załamuje nam się cała populacja, lokalna populacja płazów, dlatego też trzeba chronić i dbać między innymi o bobry, bo one choć też mają ogromne problemy ze zgromadzeniem wody, ale zabezpieczają te resztki, z których korzystają między innymi także płazy.
Jeszcze może jedno pytanie, proszę bardzo.
Halo, cześć Boże, pozdrawiam księdza i pana inżyniera.
Dziękujemy.
I mam takie pytanie, ja mam działkę leśną, jest oczko na tej działce wodne. Kiedyś były ropuchy, były, teraz nie ma, ja im puszczam wodę, wszystko im daję i codziennie się przyglądam, nie ma, czy wyginęły, co się z nimi stało. Natomiast mam takie pytanie do pana inżyniera, może nie z płazami, ale ja dokarmiam ptaki, jak nie wiem od kiedy ich się dokarmia, kupuję słonecznik ten łuskany, mam takie karmiki i zawsze jak przychodzi już taki okres zimowy, to sypię tam do tych karmików codziennie jedzenie.
Ale dziękuję bardzo, pani postawiła pytanie kiedy, więc może i też odpowiemy, ale co z tym oczkiem wodnym, panie kierowniku?
No bo z oczkiem zapomniałem zupełnie tu powiedzieć, no krótko, może jeszcze kiedyś będziemy mówili raz o płazach i tych zagrożeniach. Z oczkiem są dwa problemy. Jeśli chcemy mieć płazę, to niestety w oczku nie powinniśmy mieć ryb. Bardzo często właściciele oczka wpuszczają tam ryby. No i rezultat jest taki, że oczko jest z reguły za małe dla ryb, ryby się tam męczą, ale jeszcze większe problemy mają płazy, ponieważ ryby zjadają skrzek i zjadają również kijanki. Także ja proponuję...
Czyli nie wystarczy mieć oczko, ale jeszcze musi być takie, które spełnia warunki.
No tak, dobrze by było, żeby nie wpuszczać tam na siłę ryb, ale w tym przypadku, tu jak dzwoniła do nas pani przed chwilą, bardzo możliwe, że po prostu trzeba czekać. Gdzieś może właśnie powstały płoty z tymi wysokimi podmurówkami i po prostu do pani oczka ropuchy nie mogą dotrzeć. Mam nadzieję, że jeśli jest oczko, to na pewno coś tam się trafi, trzeba mieć nadzieję. A jeśli w oczku są ryby, to byłoby dobrze, żeby ich nie było. No jeśli koniecznie w stawku chcemy mieć ryby i płazy, to wtedy trzeba wydzielić siatką jakiś taki najbardziej płytki fragment i może uda się pogodzić, by mieć trochę płazów i trochę ryb. Ale tutaj, jeśli chodzi o obecność ryb w takich małych oczkach, to niestety nie sprzyja to obecności płazów.
Dziękuję bardzo, bo o karmieniu ptaków to jeszcze będzie czas, by mówić. A za ten czas poświęcony nam bardzo dziękujemy. Dziś płazy, dlaczego jest ich coraz mniej? Mamy trochę odpowiedzi i trochę myśli do tego, co możemy sami zrobić. Bardzo dziękuję pani Marianie za spotkanie na naszej antenie.
Dziękuję pięknie.
Szczęść Boże. Naszym gościem i prowadzącym był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony.